każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Adam Ruszczyński.
Witam radiosłuchaczy. Rozpoczynamy naszą cykliczną audycję, w której gośćmi dziś są Piotr Iwanus, burmistrz Czerwieńska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam radiosłuchaczy, witam pana redaktora.
Za chwilę dołączy do nas Bartłomiej Bartczak, burmistrz Gubina i wtedy się przywitam z panem burmistrzem. W drugiej części audycji około 12.35 będę rozmawiał z Czesławem Kalbarczykiem, wójtem gminy Łagów i Stanisławem Peczka i Tisem, wójtem gminy Krzeszyce. A dzisiaj pomówimy o polityce podatkowej, o priorytetach i wyzwaniach na przyszłość i potencjałach gmin kierowanych przez moich gości. Wspomnimy też o aktywności mieszkańców. Taki jest plan, spróbujemy go oczywiście zrealizować. Zacznijmy od polityki podatkowej. Jaką politykę podatkową prowadzi gmina Czerwieńsk, właściwie jej władze? Piotr Iwanus, burmistrz Czerwieńska.
Panie redaktorze, szanowni państwo, wiadomo jest na całym świecie, że wszyscy płacimy podatki i ustalenie wysokości danin, opłat i podatków na terenie samorządu budzi wiele, wiele dyskusji wśród radnych, wśród społeczeństwa. Na terenie naszej gminy od lat staramy się podnosić te podatki w minimalnym stopniu i tak to się stało 28 października na sesji zostały zatwierdzone już stawki podatkowe, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Są to stawki dużo mniejsze od proponowanych w rozporządzeniu przez ministra finansów. Niemniej jednak wysokość proponowanych przez organ wykonawczy tych stawek budził przede wszystkim na Komisji Budżetu i Finansów wiele dyskusji. Musieliśmy sobie odpowiedzieć, czy podnosząc o ten proponowany przez Ministerstwo Finansów procent inflacji wystarczy nam na udział własnych środków finansowych wprowadzonych i kontynuowanych w 2021 roku inwestycjach proekologicznych i społecznych, czy też w niektórych momentach będzie można pójść troszeczkę wyżej. Ta dyskusja była bardzo, bardzo mocna, podnoszona przez szczególnie radnych. Niemniej jednak doszliśmy do konsensusu i te stawki zostały przyjęte przez radnych Rady Miejskiej większością głosów na sesji 28 października. One będą uzupełnieniem udziału własnego w kontynuowanych w 2021 roku inwestycjach związanych z ochroną środowiska, szczególnie rzecz biorąc będziemy kontynuować...
Panie burmistrzu, o tym pomówimy, dobrze? Przy kolejnej turze pytań dotyczącej wyzwań. A ja teraz, ponieważ już mamy połączenie z burmistrzem Gubina, Bartłomiejem Bartczakiem. Dzień dobry, panie burmistrzu.
Halo. Witam serdecznie.
Słyszymy się świetnie. To w takim razie kieruję do pana pytanie następującej treści. Czy polityka fiskalna gminy miejskiej Gubin może być uznana za stymulującą rozwój? Pytam o to w kontekście różnych opłat i w kontekście tego, o czym tutaj też już zaczął mówić burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus. Bardzo proszę, Bartłomiej Bartczak.
To jest po prostu ciężki czas przed nami, bo ja rozumiem, że generalnie gospodarka leży, można powiedzieć. Mieszkańcy gdzieś tam pewnie nie mają takich dochodów, jak chcą, czy jak mieli poprzednio. Natomiast tak samo można powiedzieć, że leżą budżety samorządowe.
Pytanie było trochę podchwytliwe, nie zadane wprost.
Ja wiem, dokładnie, więc ja staram się powiedzieć jak mm-hmm, jest.
Jasne.
Więc trudno tutaj mówić o jakiejś polityce fiskalnej kreującej cokolwiek, jeżeli my sami, akurat wracam ze spotkania, mieliśmy taką sztabówkę dotyczącą budżetu i brakowało na przykład, nie wiem, 8 milionów na przyszły rok, żeby to pospinać, ponieważ rośnie płaca minimalna, ponieważ subwencje oświatowe maleją, de facto rosną nam dochody, ale też spadają wydatki. Rosną wydatki, spadają dochody. Mhm. Natomiast na te rzeczy nie mamy wpływu, bo to są jakby decyzje niezależne od nas, więc sami nie możemy tutaj kreować. I teraz tak, żeby to załatać, z kolei trzeba byłoby podnosić podatki, trzeba byłoby...
No właśnie, między innymi o to pytam. Między innymi o to pytam, czy się szykuje coś takiego właśnie i ewentualnie
właśnie
w jakich sferach.
Chcemy pozostawić podatki na niezmienionym poziomie, natomiast szczerze panu powiem... No, wszyscy mówią o tarczach antykryzysowych, o jakiejś pomocy, przedsiębiorcy dostają tam różne branże i tak dalej, natomiast mam wrażenie, że my jesteśmy w tym ogniwie jako samorządy ostatni i na nas nikt nie patrzy i to już powiem szczerze, że to już jest no, sytuacja, która ja wiem, że jest sytuacja dramatyczna w Polsce w ogóle. Natomiast no, my sobie radzimy z tym, to nie będą łatwe czasy dla samorządu.
Jasne. Jasne. Dobrze, przejdziemy teraz do kolejnej kwestii. Jak w takiej sytuacji utrzymać priorytety? I chciałbym zapytać, co możecie panowie powiedzieć o priorytetach waszych gmin w tych trudnych czasach? Piotr Iwanus, burmistrz Czerwieńska.
Panie redaktorze, no więc wcześniej zacząłem już, pozyskaliśmy środki finansowe z oszczędności poprzetargowych na uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji ściekowych w tych miejscach, gdzie wcześniej Rada Miejska przyjęła miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, powstały domy i tam trzeba stworzyć warunki związane z ochroną środowiska do oczyszczania nieczystości płynnych, a więc pozyskaliśmy 2,5 miliona złotych i tutaj udział gminy jest na poziomie 15%. To też miało wpływ w dyskusji z radnymi na ten minimalny poziom opłat podatkowych, który będzie współfinansował tąże inwestycje. Będziemy prowadzić też inwestycje związane z rozwojem sportu, kultury fizycznej. Rozbudowujemy szatnie na boisku sportowym w Nietkowicach i tutaj wszystkie środki finansowe pochodzą z budżetu własnego. Poziom tej inwestycji został określony w postępowaniu przetargowym w wysokości około 430 tysięcy złotych, a więc w dwuletnim budżecie musimy zabezpieczyć i w tym roku są zabezpieczone środki finansowe w wysokości 200 tysięcy. Na następny rok musieliśmy znaleźć 230 tysięcy złotych. Prawdą jest, że udział gmin, udział samorządu w podziale tych środków finansowych z Ministerstwa Finansów jest mizerny. Za trzy kwartały w udziale samorządu Czerwieńska w dochodach podatku od osób fizycznych i od osób prawnych. Halo?
Halo, tak, słyszymy się.
Podatku jest obniżony i nie wykonaliśmy planu dość znacznie. A więc też musimy tu stymulować tak finansowo, żeby te inwestycje rozpoczęte i kontynuowane w 2020 roku były zabezpieczone w udziale własnym. Tak jak powiedział mój kolega, jest to bardzo trudne. Też nadmieniłem, że jeżeli nie będzie po stronie dochodowej wymaganych i wielkości środków finansowych, a spodziewamy się budżetu na poziomie 55 milionów złotych, to na kontynuowane inwestycje z tego tytułu, że są one dofinansowane ze środków zewnętrznych, trzeba będzie zaciągnąć kredyt.
Jasne. I to samo pytanie o priorytety gminy Gubin, burmistrz Bartłomiej Bartczak.
Priorytetem chyba numer jeden jest przetrwać, mam wrażenie. Natomiast mamy też w planach parę inwestycji, które chcielibyśmy zrealizować. chociażby mamy tutaj referat drogowy i tutaj jesteśmy własnym sumptem w stanie zrobić drogi, chodniki, takiego rodzaju inwestycje drogowe. Złożyliśmy też kilka wniosków z tej tarczy covidowej czy antycovidowej, jeżeli chodzi o rząd. Tu mam na myśli chociażby dokończenie budowy hali sportowej. Tam chodzi o wykończenie piętra, to jest kwota około 4 milionów złotych. No zobaczymy. Poskładaliśmy też gdzieniegdzie stosowne wnioski. Mamy też niektóre projekty mniejsze, te małe, euroregionalne, które no, w obecnej sytuacji nie wiemy, czy będziemy je realizować, czy nie. Jeżeli chodzi o to, że wydatkowanie byłoby w przyszłym roku, natomiast zwrot prawdopodobnie byłby dopiero pozwolić. Także aktualnie trwa jakby ustalanie tych priorytetów i na pewno nie chcemy rezygnować z pomocy powiatowi, bo jest szansa, że w Gubinie jedna z głównych ulic zostanie wyremontowana, ulica Kresowa, to jeszcze poprzedni zarząd z powiatu ze starostą Mirosławem Glazem oraz tutaj ze mną staraliśmy się tę inwestycję pozyskać na niedofinansowanie unijne ze środków tutaj Interregu. No także jakby nie zmieniamy tych takich zamierzeń inwestycyjnych, natomiast wydaje mi się, że samorządom będzie ciężko przeżyć następny rok, bo tak naprawdę na dziś jeszcze nie wiemy, jak źle będzie, bo te myślę, że te najważniejsze dane to ma rząd i być może jak będą, nie wiem, zmienione czy obniżone wpływy podatkowe, to my w trakcie roku też to odczujemy.
Jasne. Wyzwania na przyszłość. No poważnym wyzwaniem jest przetrwanie, jak mówi burmistrz Bartłomiej Bartczak. Pewnie jakieś scenariusze panowie przygotowujecie na te trudne czasy, jak zawsze. Czy w tym niełatwym czasie, jaki mamy, nie trzeba będzie z czegoś rezygnować? A jeżeli no, takie plany kreujecie, awaryjne, to ewentualnie z czego rezygnowano by w gminie Czerwieńsk, Piotr Iwanus?
Na razie nie planujemy coś na wyrost. Chcemy realizować te inwestycje, które zostały zapisane już w 2020 roku i kontynuowane na przyszłość. Natomiast bardzo ostrożnie podchodzimy do tych wszystkich potrzeb, które wynikają z zebrań i oczekiwań społeczeństwa czerwieńskiego ze względu właśnie na niejasną sytuację finansową samorządów, myślę, że i całego kraju. Nie wiemy, jak będą się zachowywać zakłady pracy w momencie, kiedy może być czarny scenariusz i wprowadzony będzie lockdown na czas nie wiadomo czy półroczny, czy może i dłużej, jak zakłady pracy, które funkcjonują na terenie gminy będą sobie z tym radzić. To się wiąże właśnie z udziałem w podatku PIT-CIT ze strony podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, ale też i podatku od dochodów fizycznych. I to przede wszystkim hamuje pewne potrzeby związane z rozwojem inwestycji w latach następnych. Mhm. Czas pokaże, zobaczymy. Jasne. Mamy przygotowane projekty do realizacji. Też trudno powiedzieć, kiedy ruszą następne środki finansowe z okresu programowania 2021-2027. Natomiast te inwestycje, które rozpoczęliśmy, planujemy sfinansować w udziale własnym z 3-letniego budżetu i wszystkie te inwestycje, o których wcześniej wspominałem, chcemy zakończyć pierwszy kwartał 2022. I to nas na tą chwilę uspokaja. Jeżeli sytuacja finansowa i udział gminy w subwencjach ze strony państwa będzie odbywał się na poziomie planowanym, no to wtedy te inwestycje mogą być wdrażane dużo szybciej.
Miejmy nadzieję, że lockdown nie potrwa pół roku, bo to by nas wszystkich zabiło. Wracamy do Gubina, do burmistrza Bartłomieja Bartczaka i takie pytanie o te plany ewentualnościowe plany awaryjne, gdy trzeba byłoby z czegoś rezygnować, to czy już wiadomo z czego ewentualnie?
Wiadomo, że pierwszą rzeczą, która gdzieś tam jest do ewentualnej korekty, to są inwestycje. Na pewno nie będą to inwestycje o tak dużym rozmachu jak wcześniej. Przypomnę, że budowaliśmy ostatnio halę sportową za blisko 10 milionów złotych. Najgorsze jest to, że na pewne rzeczy nie mamy wpływu i rząd, znaczy jeszcze poprzednie przepisy, które weszły w życie jeszcze za parę lat wstecz, no każe nam się bilansować. Tutaj mówię o dochodach bieżących. Bilansowanie dochodów bieżących w jednostkach samorządu terytorialnego jest coraz trudniejsze, ponieważ no, tych pieniędzy, tych środków jest coraz mniej, a koszty nam rosną. Mówiłem tutaj chociażby o tej wzroście płacy minimalnej. I tutaj widzę jakby największy problem, bo jeżeli chodzi o sprzedaż nieruchomości, czyli te dochody majątkowe, no to zawsze gdzieś tam zależy powiedzmy od powiedzmy między innymi dobrego burmistrza czy pracowników, którzy będą się starać pozyskiwać inwestorów, sprzedawać działki i tak dalej. Więc na to powiedzmy samorząd jeszcze ma wpływ. Ale na pewne rzeczy no, samorząd nie ma wpływu i tutaj no jak zwiększać dochody bieżące, czyli albo podwyższać podatki, albo obniżać, podwyższać dochody, albo obniżać wydatki. No to cięć chyba nikt nie lubi. No można zamykać, nie wiem, baseny, redukować zatrudnienie, ograniczać ilość gdzieś tam miejsca w szkołach i ale to wszystko prowadzi do tego, że te gminy będą się kurczyć, więc my mamy jakieś tam wygospodarowane wolne środki przez lata. To była kwota w zależności od roku oscylująca wokół 10 milionów złotych i zawsze sobie równoważyliśmy tymi wolnymi środkami te niedobory, które się w tych trudnych sytuacjach pokazały. Można powiedzieć, że byliśmy przygotowani na trudne czasy. Natomiast tutaj pani skarbnik sygnalizuje, że jest taka wola, że przepisy mogą się zmienić, że wolnymi środkami już takich deficytów bieżących nie będzie można regulować. To jest też trudne. Wydaje mi się, że warto byłoby się zastanowić nad taką, nad trochę poluzowaniem tej reguły, tego kagańca, który mamy, że dochody bieżące muszą się równać wydatkom bieżącym, dochody majątkowe wydatkom majątkowym. Ja bym to poluzował trochę.
No to byłoby logiczne, skoro w całym państwie zachodzi podobny proces.
I wtedy na przykład móc wydawać, nie wiem, przekierować wydatki, dochody majątkowe, chociażby na wydatki bieżące. I to by na pewno samorządom dużo pomogło. I dużo więcej można byłoby zrobić.
Panowie, zdaję sobie sprawę z tego, że jest więcej pytań niż odpowiedzi. Będziemy oczywiście rozmawiać o tych trudnych sprawach. Nikt nie zamierza chować głowy w piasek. I dziękuję panom za taką otwartość, za udział w audycji. Za chwilę będziemy się łączyć z kolejną parą. Ja natomiast pożegnam się z moimi gośćmi. Moimi rozmówcami byli Piotr Iwanus, burmistrz Czerwieńska. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Wszystkim życzę dużo zdrowia.
I Bartłomiej Bartczak, burmistrz Gubina. Dziękuję.
Wielkie dzięki. Pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Bądźmy optymistami w tych trudnych czasach i bądźmy zdrowi przede wszystkim. Dziękuję serdecznie.
Wszystkiego dobrego. Dzięki. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back.
Baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be
back on my feet someday.
Don't care if you do.
Piosenka The Road Jack była nam potrzebna, żebyśmy wzięli oddech niezbędny do połączenia z dwójką kolejną moich rozmówców, czyli ze Stanisławem Peczkajtisem, wójtem gminy Krzeszyce. Witam serdecznie.
Dzień dobry bardzo.
I z Czesławem Kalbarczykiem, wójtem gminy Łagów. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Słyszymy się dobrze i zaczynamy naszą rozmowę od polityki podatkowej gmin, którymi panowie kierujecie. Czy autoryzowana przez panów polityka podatkowa ma ambicje wpływania na lokalną gospodarkę, na przykład przez podatek od nieruchomości, opłaty za wywóz śmieci, czy no, nie trzeba jej będzie dostosowywać do trudnych realiów pandemii, ale to chyba jest retoryczne pytanie. Stanisław Peczkajtis.
No, tutaj akurat pan redaktor poruszył tą problematykę opłat za śmieci. Tu niestety chyba wszystkie samorządy będą borykały się z coraz większymi opłatami. Tym bardziej, że tutaj z kolegą i z gminą Łagów też jesteśmy w CWB12 i tutaj zarząd CWB12 też podjął decyzję znowu o podniesieniu opłat za gospodarowanie śmieci, dlatego tutaj ten temat to byśmy najlepiej zostawili na boku, a tutaj wrócili do tej polityki takiej podatkowej.
Jasne. Ja to tylko oparłem o kilka przykładów, natomiast proponuję szersze spojrzenie na to.
No tutaj troszeczkę ja osobiście jestem zdziwiony, że w tej okresie pandemii tutaj Ministerstwo Finansów te stawki podatkowe jakby podniosło o prawie 4%. My na pewno tych maksymalnych nie będziemy podnosić.
No, podobnie jak w gminie Czerwieńsk, tak.
Zostaniemy na poziomie tych sprzed 2 lat, bo tutaj na pewno wszyscy wiemy, że przedsiębiorcy borykają się z trudnościami. My tutaj uchwałą nie podejmowaliśmy decyzji o automatycznym jakimś umorzeniu. Indywidualnie wpływają podania o umorzenie tam drugiej, trzeciej raty, a teraz się spodziewam, że w związku z tym znowu z ograniczeniem tutaj szczególnie ta branża restauratorska zmusi, że na mój stolik trafią prośba o umorzenie. I tutaj tak podchodzimy indywidualnie do każdego podmiotu, bo mamy rozeznanie, nie jesteśmy jakąś wielką gminą i tych podmiotów gospodarczych też nie jest wiele. Na szczęście tutaj na naszym terenie, które funkcjonują, to jest branża spożywcza i branża budowlana i te branże dosyć sobie radzą.
To teraz skieruję pytanie do Czesława Kalbarczyka, wójta gminy Łagów. Jaką politykę podatkową prowadzicie i czy ona ma szansę utrzymać się w przyszłości?
Oczywiście polityka podatkowa naszych gmin związana jest przede wszystkim z naszymi tutaj przedsiębiorcami lokalnymi. My w tym roku przede wszystkim podjęliśmy i uchwałę i odpowiednie zarządzenia pomocowe dla naszych tutaj przedsiębiorców. Uchwałę wywołaliśmy o przedłużeniu terminu płatności rat podatków od nieruchomości. Ze względu na COVID-19 przesunęliśmy dla osób fizycznych podatek płatny z 15 maja aż do 30 września. Przesunęliśmy dla osób prawnych podatek od nieruchomości płatny do 15 maja aż do 30 września. Podjęliśmy odpowiednią uchwałę Rady Gminy w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej, nienaliczającej odsetek z tego tytułu. Oczywiście wydałem też odpowiednie zarządzenia z dnia 1 kwietnia tego roku w sprawie wprowadzenia zasad obniżenia czynszu z tytułu dzierżaw, najmu, nieruchomości od różnych lokali użytkowych, które występują z uwagi na pandemię. Podjąłem kroki umorzeń podatkowych, ale to już zgodnie z ordynacją naszą podatkową. Kilka indywidualnych wniosków związanych z COVID-em poprzez niemożliwość wykonywania funkcjonowania danych przedsiębiorstw. I także, tak jak tutaj kolega Skrzeszyc też powiedział, odnośnie stawek podatku od nieruchomości, no to zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu, one wzrosły, te wskaźniki, o 3,9%. Jednakże zarówno ja, jak i Rada Gminy wzięliśmy pod uwagę zaistniałą sytuację COVID-19. Też nie będziemy podwyższać maksymalnych stawek absolutnie, a te, które dotyczą najbardziej przedsiębiorstw, można powiedzieć, że w ogóle prawie nie ruszamy nic. Ale widząc te problemy, z jakimi boryka się branża też transportowa, bo też musimy o tym mówić, postanowiliśmy też nie podwyższać stawek za środki transportowe, które już obowiązują od 2017 roku i dlatego w ogóle nie podnieśliśmy stawek żadnych transportowych, które obowiązują od 2017 roku. Ale jesteśmy też miejscowością turystyczną. Jest jeszcze u nas opłata miejscowa. W naszym budżecie też odgrywa bardzo ważną rolę. Mhm. Jednakże ze względu na sytuację, jaka też wystąpiła, postanowiłem nie podwyższać stawki opłaty miejscowej za dzień pobytu. My jesteśmy miejscowością, przede wszystkim tutaj gmina, całą gminą jesteśmy jako turystyczną, a Łagów to już sama turystyka.
No tak, oczywiście.
I nadal obowiązuje u nas stara uchwała z 15 roku, nie podwyższająca tej stawki, czyli wynosi 2 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Mam nadzieję, że w jakiś sposób i zachęta dla turystów, ale też staramy się pomóc dla naszych przedsiębiorców.
Przejdźmy w takim razie do kwestii priorytetów gmin Krzeszyce i Łagów. Jak byście panowie sformułowali te priorytety? Stanisław Peczkajtis.
No tutaj u nas jesteśmy w trakcie teraz też realizacji termomodernizacji szkoły w Kołczynie za 2 miliony, modernizacja oczyszczalni ścieków również za 2 miliony, tutaj wodno-ściekowej to są kwoty, też będą wynosiły około miliona. Na przyszły rok to planujemy przede wszystkim tutaj rozbudowę przedszkola w Krzeszycach, bo jest taka potrzeba, i modernizację naszych dróg gminnych. I jesteśmy w tej korzystnej sytuacji, że na te inwestycje akurat środki pozyskaliśmy ze sprzedaży naszych gruntów pod inwestycje, bo jeszcze parę lat temu mieliśmy w dyspozycji ponad 42 hektary gruntów uzbrojonych. Pozostało jeszcze do sprzedaży 12 hektarów, dlatego tutaj ten okres tej pandemii to tak bezpiecznie możemy przejść z tymi inwestycjami. To jest wielki plus, że wreszcie się znaleźli inwestorzy, którzy kupują i budują na naszych.
Wyprzedził pan wójt w ten sposób moje pytanie o potencjał inwestycyjny gminy Krzeszyce, to ja już nie będę o to pytał. Priorytety w gminie Łagów, wójt Czesław Kalbarczyk.
No, dzisiaj troszeczkę sytuacja w naszych gminach się zmieniła i priorytety naszych mieszkańców, naszych gmin też. Myślę, że w dobie pandemii to jest przede wszystkim najgłówniejszym priorytetem to zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom naszej gminy, naszych mieszkańcom. To jest podstawa. Mówię o zakupach prawie 3000 sztuk maseczek. Mówię też o nowym samochodzie strażackim. W ubiegłym roku zakupiliśmy dla OSP toporów. Staramy się w tym momencie mocno następny zakup takiego średniego samochodu dla OSP Jemiołów. Mówię też o punkcie ratownictwa medycznego, który powstał od września tego roku, funkcjonuje, czyli ta karetka pogotowia całodobowo w systemie 112. Powiem, no jest to też osiągnięcie i to jest wspaniały dar dla naszych mieszkańców, bo mogą być, przebywać nie tylko mieszkańcy Policji na naszym terenie, przede wszystkim czuć się też bezpiecznie. Jest to, no nie ma nic ważniejszego jak życie ludzkie oraz zdrowie, tak?
Tak jest.
No, ale są też przyziemne tematy, o tym poruszał właśnie, jak uważam, jako drugorzędne priorytety. No to jest woda, kanalizacja przede wszystkim, drogi, chodniki, tego też oczekują nasi mieszkańcy, no i też inne sprawy. W tym roku kończymy zagospodarowanie parku przyzamkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą łagowie przy zamku. Jest to wartość inwestycji prawie 2,5 miliona. Dostaliśmy to finansowanie z RPO w kwocie 2 miliony 100. Także jest to ogromna inwestycja, ale bardzo, bardzo dla naszej gminy, dla Łagowa, bardzo potrzebna. No i też wykonaliśmy wiele dróg. Mówię o przebudowie drogi gminnej w Sieniawie, mówię o w Toporowie. Tu dostaliśmy też dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z Funduszu Wojewody, ale to z Rządowego Funduszu poprzez Urząd Wojewódzki. Też złożyliśmy o 2 następne wnioski na całe osiedle Ogrodowa w Łagowie. Jeżeli mówimy o uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej, udało nam się pozyskać pieniążki też na miejscowość Stok, czyli wartość całej inwestycji 2 miliony złotych. Podpisaliśmy umowę z PROW-em. W przyszłym roku będzie całkowite też wykonanie. Mówimy, bardzo ważny temat jest też sprawa kryminalizacji i bezpieczeństwa, ochrona środowiska. Uzyskaliśmy też w tym roku na sumę, całość inwestycji będzie prawie 2,4 miliona na całą przepompownię ścieków w Łagowie. Jest to bardzo, bardzo ważna inwestycja, ponieważ jest usytuowana przy samym jeziorze Łagowskim. Kończymy też w tym roku całkowicie remont muru zamkowego, narożnika muru zamkowego. Były dwa etapy. W pierwszym etapie, pierwszy etap w poprzednim roku kosztował nas prawie 1 milion złotych. W tym roku kończymy do końca grudnia. Jesteśmy w trakcie zakończenia drugiego etapu. Też oczywiście dostaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym roku kończymy na sumę prawie 550 tysięcy. To są jedne z niektórych, bo wiele jeszcze drobnych wykonujemy, jak nowe punkty oświetleniowe, chodniki, może mniejsze tutaj, jeżeli wymieniłem tylko te największe inwestycje, ale bardzo też potrzebne dla naszych mieszkańców.
To ja jeszcze dopytam, ale teraz już szybciutko, bo chciałbym przejść do następnej kwestii, o potencjał inwestycyjny gminy Łagów, bo wójt Stanisław Peczkajtis powiedział już o swoim i chciałbym już ten temat domknąć. Bardzo proszę.
No, potencjał inwestycyjny gminy Łagów, powiem, gmina Łagów jest gminą ogólnie turystyczną. Mamy jeziora piękne, łagowskie, trześniowskie oraz pięcinek jezior. Piękne tereny, pięknie zalesione tereny, buki, ale posiadamy na naszym terenie, to znaczy nie jako gmina, ale na naszym terenie gminy znajdują się ogromny potencjał inwestycyjny własności Skarbu Państwa. Mówię o okolicach Stoku Gronowa.
Ale czy wy macie wpływ na to, jakiś na zagospodarowanie tego, bo w zasadzie chodzi mi o potencjał terenów inwestycyjnych posiadanych przez gminę?
No, my akurat, gmina to nie jest właścicielem, ale jest to do realizacji, ponieważ jesteśmy w przededniu zapadnięcia decyzji odnośnie budowy zjazdu z autostrady A2 w Stoku. I te wszystkie, to jest około 130 hektarów na działalność inwestycyjną, to jest właśnie w okolicy tego zjazdu. I to jest teren przeznaczony.
Rozumiem, czyli to może się okazać atutem gminy w...
Ogromnym, ogromnym atutem, jeżeli chodzi o rozwój, o przemysł, o całą infrastrukturę w okolicy właśnie tutaj naszego zjazdu z autostrady.
No to była ważna informacja. Przejdźmy w takim razie do kolejnej kwestii. Co w czasach pandemii, w dodatku, gdy nie wiemy, jak ona długo potrwa, będzie najważniejszym wyzwaniem dla was jako włodarzy gmin? Częściowo już panowie wspomnieliście o tym, natomiast ja chciałbym to pytanie doprecyzować. Czy zastanawiacie się nad tym, z czego trzeba będzie ewentualnie rezygnować w planach? Stanisław Peczkajtis.
No tutaj na pewno akurat jesteśmy w trakcie opracowywania budżetu na przyszły rok. Wiele wniosków tutaj wpłynęło. Na pewno duży wpływ ma też coraz większe wydatki na oświatę, na wydatki bieżące i ważne jest, żeby ta jakby pandemia czy wpływy w dochodach własnych były coraz większe. No tutaj na szczęście, mimo że jesteśmy gminą rolniczą, wiejską, to też jest pocieszające, bo tak ranking wspólnoty przeglądałem w tym roku. W 2014 byliśmy wśród gmin wiejskich, których jest w Polsce 1570, byliśmy na 1200 miejscu, a w 2019 znaleźliśmy się na 200.
No to jest tutaj, czego pogratulować.
To jest też miła wiadomość. No i też cieszę się, że tutaj w naszym województwie uciekliśmy jakby z tych, bo byliśmy jeszcze parę lat temu wśród tych najbiedniejszych 20 gmin w Lubuskim, a z tej 20 uciekliśmy. Tutaj systematycznie dochody nasze wzrastają. Też ja liczę, że ta też pandemia będzie miała pozytywny wpływ z tego względu, że mimo że mamy też tereny inwestycyjne, no to też i tereny nie jak łagów, jeziora, lasy. No lasy mamy. To tutaj to jest.
Nie brakuje.
Też tak. I rzeki. No i bliskość Gorzowa, bo dysponujemy tutaj setkami działek budowlanych w ofercie naszej gminy, czy też prywatnych, bo wszyscy mieszkańcy, szczególnie tych miast, przekonali się, co to znaczy być zamkniętym w mieście, w bloku, a co innego mieć jakąś przestrzeń. I tutaj już jest taki odzew, zainteresowanie kupnem działek prywatnych i naszych tych pod mieszkalnictwo jest coraz większe i oby w tym kierunku to szło.
Czyli optymizmu jest na tyle, rozumiem, że na razie wójt Stanisław Peczkajtis nie zastanawia się poważnie, że trzeba będzie z czegoś rezygnować w przyszłym budżecie, nie, w porównaniu tutaj, z budżetem bieżącego
tutaj,
roku.
Tutaj najważniejsze, że to tak trochę niektóre nasze inwestycje to poszły jakby z wyprzedzeniem, bo tak dwa lata temu zmodernizowaliśmy też nieoczyszczalnie, tylko ujęcie wody, a to też wiąże się też i tutaj z tą pandemią, bo nie daj Bóg, jak mieliśmy tam w 2015 roku awarię całej sieci wodociągowej, siadła studnia, no to sobie nie wyobrażam teraz w okresie pandemii na przykład brak dostaw wody czy jakaś awaria oczyszczalni. Dlatego tutaj też mój kolega wspomniał, że ma na swoim terenie karetkę. Mm-hmm. Również Krzeszyce mogą się pochwalić i wielkie słowa podziękowania dla wojewody, że też w Krzeszycach stacjonuje ta karetka i na pewno tutaj bezpieczeństwo mieszkańców jest większe. Też dwa lata temu też tutaj zainwestowaliśmy pieniążki w kupno nowego wozu bojowego dla strażaków, bo takie prężne dwie jednostki mamy. Dlatego myślę, że mimo tej pandemii, ale że jesteśmy jednak tutaj dosyć sporą gminą, nie ma jakiegoś tam takiego, jak to w mieście, że mieszkańcy są stłoczeni, to na
razie się cieszę, że tych zachorowań na terenie naszej gminy jest mało.
To jeszcze... trzymajmy za to kciuki. A ja ostatnie pytanie skieruję do Czesława Kalbarczyka. Nie mamy już zbyt wiele czasu. Czy jakieś plany ewentualnościowe przygotowujecie na wypadek trudnej sytuacji i z czego będziecie rezygnować w pierwszej kolejności?
Na pewno mamy tu wyzwań bardzo dużo i przede wszystkim kontynuację inwestycji rozpoczętych i te, które, na które uzyskaliśmy dofinansowania, o czym też tutaj wcześniej powiedziałem. Na pewno będziemy chcieli te wszystkie inwestycje, na które dostaliśmy już dofinansowanie i o które się staramy, ewentualnie dostaniemy, będziemy chcieli wykonać. Jeżeli coś będziemy musieli rezygnować, no to na pewno z tych mniejszych, z tych, które są pokrywane w 100% z budżetu gminy, ponieważ no, no niestety dochody, zdaję sobie z tego sprawę, że dochody na pewno mogą być pomniejszone z uwagi na pandemię i ten okres tych 3-4 miesięcy do wiosny będą bardzo ciężkim okresem, będzie bardzo ciężkim okresem dla naszych przedsiębiorców. Jeżeli dla przedsiębiorców, no oczywiście będą mniejsze odpisy z PIT-ów, CIT-ów i też pomniejszone dochody nasze gminne. Ale to, co powiedziałem też wcześniej, że woda i kanalizacja oraz drogi, parkingi, no to są priorytetem i rzeczy, na które oczekują nasi mieszkańcy.
Rozumiem, że one są nienaruszalne w tej sytuacji nawet.
W tej sytuacji są nienaruszalne, ponieważ no, podpisaliśmy też umowy już, tak jak powiedziałem, i z PROW-em, i z RPO na dofinansowania. I na pewno z tych rzeczy nie zrezygnujemy.
Jasne.
No, jesteśmy w trakcie, też oczekujemy tutaj na drugi, jeżeli mówię o całe osiedle Ogrodowa w Łagowie, to jest ponad 4 miliony złotych też wydatek. To są ogromne sumy dla naszego budżetu. Budżet gminy Łagów nie jest ogromnym budżetem, bo w sumie mamy około 26 milionów złotych po stronie dochodów i także podobnie po stronie też wydatków.
I musimy niestety postawić kropkę w naszej rozmowie. Przekazaliście panowie bardzo wiele informacji naszym słuchaczom. Serdecznie dziękuję za tą rozmowę.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam pana redaktorze oraz wszystkich słuchaczy.
Przypomnę, że gośćmi audycji w drugiej części byli Stanisław Peczkajtis, wójt gminy Krzeszyce, i Czesław Kalbarczyk, wójt gminy Łagów, a my, czyli Adam Ruszczyński wraz z Marcinem Kosińskim, mówimy do usłyszenia.
Samorządne lubuskie. W każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, lubuskiego i twojej małej ojczyzny. Całej audycji można wysłuchać ponownie na stronie www.zachod.pl.